Podkarpacki panel polityczny.
A w dzisiejszym wydaniu naszej politycznej dyskusji kłania się Państwu Jerzy Pasier oraz goście, przedstawiciele ugrupowań reprezentowanych w parlamencie. Konfederacja, pani Karolina Pikuła. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry, witam bardzo serdecznie wszystkich w studio oraz słuchaczy.
Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska, pan Andrzej Dec, Rada Miasta Rzeszowa.
Dzień dobry.
Nowej kadencji oczywiście. Prawo i Sprawiedliwość, Karol Orzuk, radny sejmiku nowej kadencji. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry, panie redaktorze. Witam wszystkich radiosłuchaczy.
Oraz Lewica, pan Gabriel Zajdel, sekretarz Rady Wojewódzkiej Nowej Lewicy i radny Rady Miasta Krosna nowej kadencji. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Zaproszenie od nas otrzymali również przedstawiciele Polskiego Stronnictwa Ludowego, Polski 2050. Nie ma ich z nami, być może jeszcze dojdą do tej dyskusji, ale rozpocznijmy ją w takim razie, w takim gronie, w jakim jesteśmy tutaj w studiu. No i w oczywisty sposób wrócimy do wyborów, bo generalnie wszystko już wiadomo, jeżeli chodzi o pewne gremia przedstawicielskie. Oczywiście druga tura, jeżeli chodzi o wójtów, burmistrzów i prezydentów przed nami. Ale sejmik już znany, jeżeli chodzi o skład. 33-osobowy sejmik, tu zwycięża Prawo i Sprawiedliwość na Podkarpaciu z poparciem 52%. 21 mandatów dla PiS, Koalicja Obywatelska nieco ponad 16, Trzecia Droga ponad 12, Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy 9,91%. I tylko te komitety uczestniczyły w podziale mandatów, czyli jak podała PKW, mówiliśmy o tym przed momentem, PiS 21, Koalicja Obywatelska 6, Trzecia Droga 4 i Konfederacja 2. I to jest sejmik, ale oczywiście jeżeli chodzi o te organa włodarzy miast, tu sytuacja bardzo ciekawa, bo oprócz tego, co rozstrzygnęło się w pierwszej turze, jeżeli chodzi o miasta prezydenckie, Lucjusz Nadbereżny w Stalowej Woli ponad 70% poparcia, Piotr Przytocki w Krośnie ponad 58%. Ale w kilku miastach druga tura, między innymi w Rzeszowie, Mielcu, Tarnobrzegu i Przemyślu. I to jest coś, o czym myślę warto porozmawiać. To rozpocznijmy tę dyskusję. Panie Karolu, pan Karol Orzuk, Prawo i Sprawiedliwość. 21 mandatów to jest sukces, bo w poprzedniej kadencji PiS miał, o ile dobrze pamiętam, 25, więc jest tutaj spadek, jeżeli chodzi o bezpośrednią liczbę mandatów.
Bez wątpienia jest to bardzo duży sukces Prawa i Sprawiedliwości. Osiągnęliśmy najwyższy wynik w skali kraju, prawie 35% poparcia. Jest to już nasze dziewiąte zwycięstwo z rzędu. Jestem przekonany, że wyborcy docenili to, że jako Prawo i Sprawiedliwość w kraju, ale także tutaj na Podkarpaciu szliśmy z konkretnym programem, z konkretną ofertą dla wyborców. Dało nam to najwyższy wynik w Sejmiku Województwa Podkarpackiego, tak jak pan redaktor słusznie zauważył, 21 mandatów. I za tymi 21 mandatami stoi 450 tysięcy ludzi prawie, którzy zagłosowali na Prawo i Sprawiedliwość. I z tego miejsca chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim wyborcom, którzy docenili nasz program, bardzo pozytywny program i konkretny. Docenili kandydatów, którzy startowali z naszych list. I jest wyraźne oczekiwanie mieszkańców Podkarpacia, że działania w Sejmiku Województwa Podkarpackiego, które podejmowaliśmy, a zmierzające do rozwoju naszego regionu już od 2013 roku, będą kontynuowane.
Rozumiem, że mniej się liczy to, że 4 mandaty mniej, a bardziej się liczy to, że bezpośrednia władza bez wchodzenia w koalicję zachowana, jeżeli chodzi o PiS na Podkarpaciu, dla tego ugrupowania.
Panie redaktorze, to, że będziemy sprawować rządy w Sejmiku Województwa Podkarpackiego samodzielnie, jest zgodne z oczekiwaniami mieszkańców i dla nas bardzo ważne jest to, że uzyskaliśmy właśnie to zaufanie. I za to bardzo serdecznie wszystkim wyborcom dziękuję.
Do wyborów prezydenckich w miastach Podkarpacia pewnie jeszcze wrócimy, ale zostając przy sejmiku, pan Andrzej Dec, Koalicja Obywatelska, 6 mandatów dla Koalicji Obywatelskiej i to jest, o ile pamiętam, o 1 mandat więcej niż w poprzedniej kadencji sejmiku, więc pewien progres jest, ale nie wiem, czy apetyty nie były trochę większe jednak. Chociaż z drugiej strony była mowa o tym, że Podkarpacie to może być jedyny region, w którym Prawo i Sprawiedliwość utrzyma władzę w sejmiku.
Apetyty zawsze są większe i one nie zostały zaspokojone, ale trend jest obiecujący. Niestety wygląda na to, że to trochę jeszcze potrwa, zanim PiS zostanie odsunięty od władzy również w naszym województwie, ale ja jestem optymistą.
Jak pan ocenia ten skład sejmiku, który będzie?
Wie pan, nie przyglądałem się konkretnym nazwiskom, także nie potrafię tego ocenić. Zresztą w większości tych ludzi nie znam. To są ludzie z całego województwa, więc trudno mi się wypowiadać.
21 mandatów dla Prawa i Sprawiedliwości. Rola dla Koalicji Obywatelskiej w sejmiku? Opozycja konstruktywna czy opozycja kontestująca? Jak to z punktu widzenia Platformy wygląda? Może to jedno i drugie, proszę.
Ja mam wrażenie, że to zależy od indywidualności. Każdy człowiek jest jakoś tam inny i klub, który powstanie, pewnie sobie ustali, jaką strategię chce przyjąć. Ja mogę opowiadać o doświadczeniach z Rady Miasta, jak to wyglądało w przeszłości. Pamiętam, kiedy rzeszowski PiS był opozycją demonstracyjną, krytykującą wszystko, co robi prezydent Ferenc, ale nauczył się chyba, wyciągnął wnioski z tego i w ostatnich paru latach zmienił strategię i był bardziej współpracujący, z korzyścią, jak myślę, i dla siebie, i dla miasta. Ja miałem okazję wiele lat temu być jednoosobowym takim języczkiem uwagi w naszej Radzie. Byłem wtedy niejako w opozycji wobec prezydenta Ferenca, bo pochodziliśmy z różnych ideologicznych ugrupowań, ale starałem się być konstruktywną opozycją. Więc myślę, że to jest generalnie lepsze rozwiązanie i eliminuje kłótnie, taką często nieuzasadnioną albo więc fałszywą krytykę. Do tego wszystkich młodszych ode mnie radnych wszelkich szczebli bym zachęcał.
To jeszcze abstrahując trochę od sejmiku do Rady Miasta Rzeszowa, na moment bym powrócił. Tam jest taka specyficzna sytuacja. Właściwie te ugrupowania, które można nazwać proprezydenckimi w sensie poprzedniego prezydenta, znaczy prezydenta jeszcze ciągle sprawującego swoją funkcję, czyli Konrada Fiołka, no nie mają przewagi. Języczkiem uwagi tutaj będzie pewnie klub, który został wybrany z ramienia Komitetu Wyborczego Jacka Strojnego. Niejako będzie jakiś konsensus, próba? Jak pan myśli, uda się osiągnąć taki konsensus w Radzie Miasta?
Jestem optymistą. To jest generalnie w Radzie Miasta Rzeszowa trochę nowa sytuacja, bo bywało już tak, że te układy radnych były takie na granicy, ale to były wtedy zawsze kluby czy ugrupowania polityczne. Tu mamy do czynienia z czymś w Rzeszowie nowym, nazwałbym to ruchem miejskim, obiecującym, trzeba powiedzieć, ale w związku z tym nie da się, ja przynajmniej nie potrafię przewidzieć, jaka konstelacja się z tego wyłoni. Wszyscy sobie zdajemy sprawę, że wiele zależy od tego, kto wygra wybory prezydenckie, bo naturalną koleją rzeczy tego typu ugrupowania, zresztą nie tylko takie ugrupowania, mają skłonność przyłączania się do zwycięskiego prezydenta po to, żeby móc mieć większy wpływ na to, co się w mieście będzie działo.
Jak będzie, oczywiście.
Natomiast
zobaczymy.
Ja słyszę o jakichś licznych rozmowach, ale to są tylko pogłoski, nie znam żadnych szczegółów, nie przecieka do mnie informacja, jakie są skutki tych rozmów, kto z kim, przeciw komu, jeśli już w ogóle przeciw. Więc no jeszcze parę dni będziemy, myślę, dużo więcej wiedzieć.
Kuluary mają swoje prawa, a że tak powiem nieoficjalne wiadomości się mogą sprawdzić albo nie.
Tak jest.
Tak można by to podsumować. Pan Gabriel Zajdel, Lewica. No, Lewica chyba nie ma jednak powodów do satysfakcji, jeżeli chodzi o wybory samorządowe, przynajmniej na razie, bo w skali ogólnopolskiej wynik jest jaki jest. Na Podkarpaciu bez mandatu do sejmiku. Oczywiście w radach miast, tak jak w pana przypadku, przedstawiciele Lewicy się
w Przemyślu,
pewnie znajdą.
W Sanoku.
Natomiast no, to nie jest do końca tak, jak mówią niektórzy komentatorzy, że wszyscy w tych wyborach mają powody do zadowolenia, bo jednak są wygrani i przegrani, albo wygrani bardziej i wygrani no, znacznie mniej. Lewica jaką ma perspektywę w sensie dalszego działania, jeżeli chodzi o samorząd w tej sytuacji, w której się znalazła po tych wyborach?
Trzeba zauważyć, że Lewica, tak jak pan wcześniej zauważył, redaktor, ma dużo radnych, którzy startowali na przykład z komitetów lokalnych, tak jak ja startowałem z komitetu, który stworzyliśmy wspólnie z trzema partiami, są w tym momencie w rządzie. Nazwaliśmy go Koalicja dla Krosna i z tego komitetu wystartowaliśmy wspólnie. Takich komitetów było wiele w Polsce i tak naprawdę skalę, ile mamy radnych, ile mamy, jeszcze mamy też wiceprezydentów, będziemy mieli, to cała Polska tak naprawdę nie wygląda tak źle. Podkarpacie jest, no Podkarpacie jest Podkarpaciem, możemy tak powiedzieć. Problem jest taki moim zdaniem, że po pierwsze była bardzo niska frekwencja wyborcza, bo 40%, bo tak mniej więcej średnio jest to wyliczone, 40% tylko wyborców poszło do głosowania, co było na plus partii PiS. Dlaczego? Dlatego, że ten elektorat jest taki, że on po prostu idzie tak jak potrzeba, cały czas. Natomiast ja uważam, że część elektoratu...
Pozazdrościć takiego elektoratu.
Podejrzewam, że część elektoratu partii, które w tym momencie są w koalicji rządzącej, stwierdziła, że jest już tak fajnie, że już jest rząd nowy, już wszystko się zmienia dobrze i pojechali na jakiś wyjazd, dlatego że słoneczko świeciło, było ładnie i nie poszli do wyborów, czego bardzo żałuję. Kolejną rzeczą było też wiele dyskusji, to co już tu wszędzie cały czas wybrzmiewa, aborcja, tabletka po. To też spowodowało, że kobiety w pewien sposób zniechęciły się do pójścia do wyborów, co też spowodowało niższą frekwencję właśnie tych wyborców, na których lewica oczekiwała. Natomiast czy mamy powód do jakiegoś smutku? No nie mamy, dlatego że pomimo wszystko osiągnęliśmy bardzo dużo. Na pewno lepiej byłoby w takich województwach jak Podkarpacie, gdyby partie w tym momencie, które są w koalicji rządzącej, wystawiły jedną listę do sejmiku i wtedy wszystkie te partie były na pewno w lepszej sytuacji. Ale takiej możliwości nie było, nie było takich rozmów. Każdy chciał się pokazać, każdy chciał pokazać, jakie ma poparcie krajowe i tak to poszło.
No ważyło się do końca, czy lewica pójdzie z koalicją obywatelską, czy nie. Decyzja została
podjęta. No to dyskusje były takie przeprowadzane, no
trzecia
taka decyzja została.
Trzecia droga od początku mówiła, że pójdzie sama.
Z punktu widzenia samego sejmiku województwa i z punktu widzenia partii, które są w koalicji rządzącej, moim zdaniem to był błąd, dlatego że pójście wspólne spowodowałoby to, że tych mandatów do sejmiku ta lista miałaby moim zdaniem więcej. Natomiast jeśli chodzi o samą lewicę, my jesteśmy już w trakcie przygotowań do wyborów europarlamentarnych. Mamy już założony komitet jako jedna z pierwszych partii, nawet pierwsza partia, którą założyliśmy komitet. Zaczęliśmy zbierać podpisy. I pracujemy już na następne wybory, bo tak naprawdę kalendarz wyborczy pędzi i trzeba pamiętać, że za chwilę trzeba będzie już składać podpisy do kolejnych wyborów i trzeba zacząć kampanię i trzeba pracować dalej. Co będzie w wyborach europarlamentarnych zobaczymy. Ja mam nadzieję, że osiągniemy ten sam wynik, który osiągnęliśmy tamtym razem. A jak będzie, to jeszcze zobaczymy. Natomiast, tak jak mówię, w miastach możemy powiedzieć, że tak. W Sanoku mamy radnych z lewicy, w Krośnie mamy radnego, no jestem jeden, ale jest z tej lewicy. Po wielu latach należy zauważyć, bo lewica ma pierwszy raz radnego po co najmniej 12 latach w Radzie Miasta Krosna, więc jest to, można powiedzieć, duży sukces, jeżeli chodzi o Miasto Krosno. W Przemyślu mamy radnych też z lewicy, ale tam zawsze byli, bo tam zawsze był klub radnych lewicy. W Sanoku natomiast bardzo fajnie się też, jeżeli chodzi o wyniki wyborcze, też bardzo dobrze poszło i też mamy kilku radnych w Radzie Miasta.
Zatem przedstawiciele lewicy są, to jest na razie powód do zadowolenia. Ciężka praca, jak przed każdym ugrupowaniem, przed lewicą, także przed wyborami europarlamentarnymi. Pani Karolina Pikuła jako ostatnia w tej części dyskusji, no ale mówi zdanie zaczerpnięte z jednej z ksiąg. Ostatni będą pierwszymi, zatem na koniec oddajemy głos Konfederacji. Jeżeli chodzi o Konfederację, to około 10% to jest wynik, no nie wiem, zgodny z oczekiwaniami, trochę poniżej jednak, czy może zdajecie sobie sprawę, że tak, a nie inaczej obecnie kształtuje się sytuacja polityczna w Polsce, że to się przekłada również na samorządy.
Drodzy Państwo, ja na początku muszę podziękować raz jeszcze wszystkim, którzy zaufali nam i oddali po raz kolejny na nas swoje głosy, a zwłaszcza tym, którzy oddali je po raz pierwszy. Drodzy Państwo, no my cieszymy się z tego, co jest. Trzeba się cieszyć, nie ma się co dołować.
To blisko 10% odnośnie Podkarpacia.
Tak, to jest jeden z najlepszych wyników w kraju. Mamy dwóch radnych w sejmiku, nie mieliśmy żadnego, więc jest to dla nas ogromny sukces. Tutaj Przemyśl, 6-mandatowy okręg, który jest dużym zaskoczeniem, bo obstawialiśmy, że raczej będzie to Rzeszów, gdzie też ważne, brakło koledze Tomkowi Buczkowi tylko 276 głosów, więc mamy pana Mirosława Majkowskiego w Przemyślu, mamy pana Adama Berkowicza w Krośnie, mamy dwóch posłów, prawda, pana profesora Zapołowskiego, posła Brauna, więc mamy tutaj swoją ekipę, która będzie działać na rzecz realizowania naszych postulatów i na rzecz naszych wyborców przede wszystkim. Wiadomo, że byłoby lepiej, gdyby było nas więcej, ale robimy dalej skrupulatnie swoje. Tak naprawdę dla nas sukcesem, no przede wszystkim jest przeskoczenie tutaj lewicy mamy ambicje, aby w wyborach do Europarlamentu już być na podium. Te wybory były bardzo wymagające. Pokazujemy też, jako jedyna partia spoza tego układu okrągłostołowego od 2006 roku, utrzymaliśmy reprezentację w Sejmie, wprowadziliśmy radnych do sejmików. No i tutaj bardzo liczymy na docenienie naszych racjonalnych poglądów wobec Unii Europejskiej, przede wszystkim asertywności wobec tego, co tam się dzieje i co jest nam dyktowane na czerwiec.
Państwa poglądy się ciągle zmieniają odnośnie Unii Europejskiej.
Ja panu nie przerywałam, przepraszam. Ale przypomniał mi pan, że chciałam bardzo serdecznie pozdrowić wszystkich mieszkańców Krosna, bo to są moje tereny, z których pochodzę. I drodzy państwo, pytanie też, dlaczego wyborcy nie poszli? Dlaczego nie poszli wyborcy tak zwanej uśmiechniętej Polski? Bo nie ma żadnej uśmiechniętej Polski. Ci wyborcy, te kobiety, zwłaszcza uważam wyborcy trzeciej drogi, która jest przystawką obecnego rządu, po prostu są zawiedzeni tym, co się wydarzyło, a wy, zwłaszcza państwo na wysokich stanowiskach politycznych, jako radni, jako przewodniczący, zniesmaczacie Polaków do w ogóle interesowania się polityką, bo Polacy widzą, że po prostu nic ciągle się nie zmienia. Ja jeszcze wracając, jeżeli mogę, do tematu Rzeszowa, to chciałabym powiedzieć, że tutaj naprawdę ogromny sukces jest właśnie Komitetu Razem dla Rzeszowa, pana Jacka Strojnego, bo widać, że coś, co jest oddolne, coś, co działa właśnie społecznie, no miało ogromne szanse na wejście do drugiej tury. Więc tutaj raz jeszcze publicznie gratuluję i życzę powodzenia. A my walczymy dalej, w Radzie Miasta nas nie ma, ale ja dziękuję państwu bardzo. Udało mi się zrobić trzeci wynik w moim okręgu czwartym, lepszy od prezydenta Konrada Fiołka, ale nie ma to znaczenia, bo w systemie Donta jest jak jest. Wygrywają najsilniejsi, największe partie, więc takie partie jak Konfederacja no muszą jeszcze trochę poczekać. Czekać i powalczyć.
Warto jest, panie redaktorze, także dodać, że zwycięzcą w Radzie Miasta jest tutaj bez wątpienia Prawo i Sprawiedliwość. 9 mandatów i także od wielu lat druga tura dla kandydata Prawa i Sprawiedliwości, pana Waldemara Szumnego.
To jak już o miastach i pan Karol Ożuk zabrał głos, to za momencik do miasta wracam. Ja tylko przypomnę państwu, że jak w każdym panelu czynny jest nasz dyżurny telefon 17 i 7 2, można do nas dzwonić w sprawie opinii i komentarzy. Pozostańmy przy Prawie i Sprawiedliwości, jeżeli chodzi o miasta. Króciutko dla każdego z państwa też głos, no bo sytuacja jest dosyć interesująca. To znaczy są wyniki takie jak Lucjusza Nadbereżnego, te ponad 70%, i Piotra Przytockiego, te ponad 58%, z różnych, że tak powiem, politycznych wizji, prawda? Z drugiej strony mamy drugie tury i tutaj, jeżeli chodzi o Rzeszów, Prawo i Sprawiedliwość, i Konrad Fiołek reprezentujący jakby zjednoczoną, już nie opozycję, ale koalicję, bo opozycja to 3 lata temu. Ale mamy też na przykład Przemyśl, gdzie urzędujący prezydent Wojciech Bakun zmierzy się z kandydatem Koalicji Obywatelskiej Tomaszem Dziumakiem. Łukasz Nowak, popierany przez PiS, i Dariusz Bożek, startujący z własnego komitetu w Tarnobrzegu. Więc taki różny jakby konglomerat opcji politycznych tutaj się nam stworzył, jeżeli chodzi o miasta prezydenckie. Czy to może być sygnał, że trochę się nam zmienia widzenie polityczne przez wyborców, przede wszystkim włodarzy, bo tu jest głosowanie jednak na osobę, a nie na ugrupowanie partyjne. Jacek Strojny, który w Rzeszowie też, że tak powiem, przez moment w sondażach był jako wchodzący do drugiej tury uwzględniany i też uważany za takiego, który może być czarnym koniem tych wyborów. Jak to jest zatem z tym naszym widzeniem tego, co dzieje się, jeżeli chodzi o bezpośrednie wybory włodarzy miast przede wszystkim? To pozostańmy przy Prawie i Sprawiedliwości, jak mówiliśmy, pan Karol Ożuk. Co jest z tymi miastami?
Panie redaktorze, tak jak pan celnie zauważył, w wielu miastach będą drugie tury. W skali kraju jest to 748 miast i gmin, w tym 60 miast prezydenckich, między innymi nasze miasto Rzeszów. Wielu jest kandydatów partyjnych, ale także są kandydaci z ugrupowań lokalnych, popieranych często przez partie polityczne.
Ale PiS czasem trochę schował to własne logo, popierając kandydatów, którzy teoretycznie z własnych komitetów startowali.
Panie redaktorze, my zawsze popieramy osoby, które myślą po polsku, którym na sercu leży dobro lokalnych społeczności.
Co to znaczy myślą po polsku? Niech pan zna granicę przyzwoitości. Jesteśmy w Polsce, wszyscy mówią po polsku.
Ja panu nie przerywałem. Proszę dać skończyć.
Ale jak pan opowiada takie głupoty, to trudno wytrzymać. Myślą po polsku. Co to znaczy?
Przepraszam, a co to znaczy partie demokratyczne, na przykład opozycja demokratyczna? To też jest wmawianie ludziom nieprawdy.
I widzę, że tutaj pewna dyskusja i ad vocem zapewne będzie. Poproszę PiS o dokończenie wypowiedzi, a potem pan Andrzej Dec, który w sensie ad vocem pewnie chciałby dopowiedzieć swoje zdanie.
Będziemy mieli drugą turę w Rzeszowie, tak jak było już tutaj powiedziane, gdzie kandydat Prawa i Sprawiedliwości, pan Waldemar Szumny, zmierzy się z urzędującym prezydentem Konradem Fiałkiem. Będziemy mieli drugą turę z udziałem kandydatów PiS w Kielcach, w Elblągu, w Częstochowie, w Pile, w Koninie, w Nisku, w Zamościu, w Radomiu, w Mielcu, w Tarnobrzegu. Także druga tura czeka nas w Głogowie Małopolskim, gdzie kandydat Prawa i Sprawiedliwości...
Z tego, co pan mówi, apetyt na sukces jest.
Panie redaktorze, tu nie chodzi o apetyt na sukces. Chodzi o to, żeby wyborcy wybierali osoby, które sprawdziły się i które gwarantują rozwój miast, rozwój lokalnych społeczności.
Zgodnie może z pan coś powie o kandydacie na prezydenta Krosna zgodnie z partii PiS.
Zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców i te oczekiwania dały wyraz właśnie temu, że mamy drugą turę. Tak jak powiedziałem, w mieście Rzeszowie mamy 9 radnych. Jest to efekt pozytywnego programu, z którym wyszliśmy do wyborców. Mamy młodych kandydatów na liście. Średnia wieku to jest nieco powyżej 40 lat. I zgrany zespół ludzi, którzy chcieli wziąć udział w wyborach, którzy chcieli kandydować, którzy chcieli się sprawdzić. Panie redaktorze, szanowni państwo, jestem przekonany, że jeżeli chodzi o wyniki wyborów w drugiej turze, będzie to pozytywne rozstrzygnięcie w wielu miejscach dla Prawa i Sprawiedliwości.
Kartka wyborcza zdecyduje, jakie to będzie rozstrzygnięcie, bo to w rękach wyborców wszystko leży. Pan Andrzej Dec, który wcześniej tutaj w ramach ad vocem zabierał głos, teraz w szerszym wymiarze. To jak to jest z tymi miastami prezydenckimi? Sądzę, że to będzie diametralnie różne zdanie od tego pana, które padło przed momentem.
Wie pan, do niektórych części wypowiedzi pana Karola Orzego odnosić się nie warto. Tam było sporo sloganów, które, prawdę mówiąc, ja mogę powtórzyć kjota piota i będzie to tak samo oznaczać, że my też chcemy tego samego, czyli dobra mieszkańców. Ale to politycy mają taki zwyczaj, że takie slogany powtarzają.
Każdy z kandydatów właściwie wypowiada to zdanie przy okazji każdego spotkania.
Wracając do konkretów. PiS od dawna miał kłopoty ze zdobyciem władzy w miastach i to się w tej kadencji, czy w tych wyborach również powtarza. Rzeszowie rzeczywiście stoi przed niespotykaną dotąd szansą przejęcia władzy w mieście dużym, wojewódzkim, 200-tysięcznym.
Aczkolwiek trzeba tu powiedzieć, tam było 37% dla Konrada Fiołka, bodaj 28% dla kandydata Prawa i Sprawiedliwości. I można domniemywać, no co by się działo gdyby, prawda? Bo blisko 10%, o ile dobrze pamiętam, dla Adama Dziedzica i tu można przypuszczać, że mogłoby być inaczej, gdyby nie wystartował.
Była konferencja prasowa, na której
kwestia domniemań.
Ogłoszono w pierwszej turze.
Ogłoszono, że pan Adam Dziedzic będzie prosił swoich wyborców, żeby poparli kandydaturę Konrada Fiołka. Jaki to przyniesie skutek, zobaczymy. Oczywiście nie da się powiedzieć, czy wynik, z jakim się spotkamy, będzie skutkiem takich czy innych poparć.
Tak, bo
ale chciałbym wrócić, przepraszam, panie redaktorze,
jeszcze.
Chciałbym wrócić do generalnej zasady, czy takiego spostrzeżenia wynikającego z wieloletnich obserwacji. Otóż w wyborach samorządowych przy wyborze włodarzy w mniejszym stopniu decyduje ugrupowanie, z którego osoba kandyduje, a w większym osobowość kandydata. Mogę podać wiele takich przykładów. Myślę, że jednym z nich, pewnie najbliższym nam wszystkim, jest osoba pana Tadeusza Ferenca w mieście, które uchodziło, czy jest prawicowe. On rządził przez wiele lat, mimo że przynajmniej na początku bardzo wyraźnie związany był z lewicą. Później te związki trochę osłabły, no ale być może poglądy się nie zmieniły. Więc i w miastach w naszym województwie, o którym państwo tutaj mówicie, jest podobnie. Są ludzie, których pochodzenie polityczne jakieś tam kiedyś było. Dzisiaj oni już często nie identyfikują się z żadną partią. Korzystają z poparcia, jeżeli już wypracowali sobie pozycję wśród mieszkańców. To kandydują jako osobowości, które mają doświadczenia, mają osiągnięcia albo w przypadku nowych kandydatów potrafią przedstawić obiecującą propozycję. Z tego też powodu PiS w niektórych przypadkach ukrywa swoją tożsamość, ale nie robię z tego wielkiego zarzutu, bo to się zdarza w wielu miejscach, szczególnie w tych mniejszych, gdzie identyfikacja partyjna nie zawsze jest mile widziana. Więc myślę, że i w naszym przypadku tak będzie. Konrad Fiołek, wbrew temu, co opozycja nasza, lokalna, próbuje mówić, ma spore osiągnięcia. Lista tego, co dokonał, pewnie nie jest popularna, bo za mało to było czasu. Ja ją mam, to są 4 strony. Więc jestem przekonany, że Konrad Fiołek spokojnie wygra to starcie. A mam nadzieję, że w Radzie Miasta uda się poukładać tak, to nie muszą być jakieś spisane porozumienia, ale że się uda poukładać współpracę w ten sposób, że ona będzie korzystna dla mieszkańców i dla naszego miasta.
Pani Karolina Pikuła, Konfederacja. To jak jest z tymi miastami prezydenckimi? Jakby zmiana mentalna, pokoleniowa jest sygnalizowana, czy nas czeka w najbliższej przyszłości, czy to jest normalny meander polityczny, który się zdarza przy okazji każdych wyborów, tak bym to sformułował.
Myślę, drodzy państwo, że miasta mają to do siebie, że po prostu obozy władzy związane z centrolewicą wiodą tam prym. I tutaj po prostu tak jest, dlatego tym bardziej nasz wynik, który osiągnęliśmy, też nas cieszy, no bo grunt jest trudny po prostu, zwłaszcza tutaj po 19 latach świętej pamięci pana Tadeusza Ferenca, czy teraz w dobie kandydata rzekomo niezależnego, wspieranego przez właściwie cały obóz rządzący. I na koniec, o dziwo, tutaj no, żałuję, że pana Dziedzica nie ma z nami, bo drodzy państwo, przysłuchiwałam się bardzo uważnie każdej debacie, a było ich aż 5 prezydenckich, w których miałam okazję wziąć udział. No i obstawialiśmy od początku, że start pana Dziedzica jest właśnie po to, żeby poprzeć pana Fiołka. Był jedyną osobą, która tak mocno i dobrze punktowała pana prezydenta, przy czym teraz podali sobie ręce. Więc, drodzy państwo, dzieli rząd w najlepszym tego rodzaju okazie. Być może, gdyby nie to, pan prezydent wygrałby w pierwszej turze. Może. A być może my jako Konfederacja mielibyśmy lepszy wynik. A jest to też efekt tego, że na prawicy, poza tą prawicą, którą zwie się Prawo i Sprawiedliwość, jest bardzo duże rozdrobnienie na malutkie ugrupowania. Takie jak właśnie PJJ, czy jakieś inne ruchy oddolne. I tutaj raz jeszcze apeluję, tylko zjednoczenie daje nam szansę jakiegoś realnego funkcjonowania, bo inaczej jesteśmy pożerani przez duopol władzy w naszym kraju, czyli Platformę szeroko pojętą, Koalicję Obywatelską i PiS. Więc zjednoczenie, drodzy państwo, schowanie jakichś ambicji do kieszeni, no bo inaczej to będziemy kopać się z koniem przez kolejne, nie daj Boże, Bóg wie ile lat. Zobaczymy, jak zakończą się te drugie tury. Na pewno część z mieszkańców po prostu nie pójdzie. Jest też za mała świadomość społeczna. Ludzie na przykład nie wiedzą, że mogli głosować na prezydenta, oddać ten sam głos i do Rady Miasta. No, brakuje gdzieś tam dawniej, czy może teraz, jakiejś kampanii odświeżenia właśnie społeczeństwu, tych podstaw z wiedzy o społeczeństwie, bo no, wszyscy wiemy, kiedy każdy z nas był w szkole, kto się interesuje polityką, ten wie, a kto nie, ten po prostu nie wie, albo ludzie po prostu, kolokwialnie mówiąc, brzydko mówiąc, oleją już tą drugą turę. Zwłaszcza, że niektórych kandydaci odpadli, a tutaj też kwestia poparcia nie jest tak jasna, poza właśnie kwestią pana Adama Dziedzica. No pożyjemy, zobaczymy. Do niedzieli mało czasu.
Jeszcze krótkie uzupełnienie, jak mogę.
Proszę.
Jeśli
bardzo
można mówić o sukcesie w wyborach do Rady Miasta Rzeszowa, to na pewno nie w przypadku PiS-u. On po prostu zachował poprzednią liczbę radnych. Sukces odniósł Razem dla Rzeszowa, który wprowadził 4 radnych, i Koalicja Obywatelska. Mieliśmy przedtem 4 radnych, teraz mamy 7.
Czyli porażka pana Fiołka.
Porażka pana Fiołka, ale
to ja mówiłem o Radzie Miasta, a nie prezydencie.
Ja mówię o Radzie Miasta też, bo ma tylko czterech radnych.
Ale to ja mówiłem o sukcesach, a nie
jeszcze
o
chciałbym o jedną rzecz zapytać panią Karolinę, bo to jest tak, że czasem kandydaci, ci, którzy nie przeszli, przekazują poparcie dla innego kandydata. Konfederacja, jak sądzę i jak można domniemywać, słysząc wypowiedzi przedstawicieli tego ugrupowania, generalnie stara się być daleko od tego, zostać Konfederacją jako ugrupowaniem, które walczy dla siebie i nie przekazuje poparcia innym kandydatom, którzy przeszli do drugiej tury.
Drodzy Państwo, no, najważniejsza jest realizacja naszych postulatów. Jeżeli ktoś jasno zadeklaruje realizację choć części z naszego programu, no, to sprawa, można powiedzieć, że jest do rozważenia. No, wybory są dopiero w niedzielę, mamy poniedziałek. No, poczekajmy, zobaczymy.
Pewien element nieokreśloności został. Króciutko pan Karol Orzuk w ramach, rozumiem, pewnego odwoca.
Tak, chciałem się odnieść do słów pani Karoliny Pikuły, która stwierdziła poniekąd słusznie, że zabrakło takiej szeroko zakrojonej akcji informacyjnej, natomiast w przestrzeni publicznej, w mediach społecznościowych pojawiły się instrukcje, w jaki sposób łatwo można zmienić miejsce zamieszkania na Rzeszów po to, żeby wziąć udział w wyborach i ja apeluję do wyborców, żeby po prostu nie dali się w niedzielę oszukać.
A my apelujemy, żeby wszyscy poszli do wyborów, którzy mogą, bo to jest święto demokracji, jak ktoś to kiedyś określił, i nasze niezbywalne prawo. Pan Gabriel Zajdel.
Jeśli mogę na początku,
Lewica.
Nawiążę do tej rozmowy, która toczyła się wcześniej, bo bardzo nie spodobało mi się to stwierdzenie, myślenie po polsku. Ale myślę, że to polega na tym, co było jątrzone przez media narodowe przez długi czas, kiedy PiS był u władzy, i to myślenie po polsku wtedy próbowali się wpoić nam wszystkim Polakom, ale to się już skończyło, nie udało się. I tak samo jak pokazuje Rzeszów, tak samo wiele miast, nie wszędzie odnosić takie sukcesy. Bardziej jest to związane, tak jak powiedziałem, z niską frekwencją wyborczą partii, które są w tym momencie w koalicji rządzącej, niż samego waszego sukcesu. Natomiast pani Pikuła zauważyła, że wyborcy są nieświadomi, a dobrze, innego słowa pani nie użyła, bo nie traktowałbym tak wyborców. Ja myślę, że wyborcy są świadomi i wiedzą, jak się głosuje, i wiedzą, jak wygląda karta wyborcza, i wiedzą, jak to zrobić. Może nie wszyscy mają poczucie obowiązku obywatelskiego, żeby pójść głosować, ale nie traktowałbym ludzi jako takich niewiedzących, niedouczonych, że nikt ich nigdy nie nauczył, bo myślę, że każdy obywatel wie, jakie ma prawa i jak może głosować. Natomiast
ja
jeżeli chodzi
o... na podstawie moich rozmów z mieszkańcami na ulicy. No nie wiedzieli, że mogą dwa razy oddać głos na tę samą osobę.
No to może akurat trafiła pani na dwie, trzy takie osoby, ale ja nie wierzę, żeby większość społeczeństwa na Podkarpaciu taka była. Wierzę w to, że wszyscy są na tyle doświadczeni i tyle mądrzy, że wiedzą, jak się głosuje, i na tym polega ich obowiązek obywatelski. Natomiast wracając do samych wyborów...
Myślenie po polsku to skierowanie się interesem Polski i Polaków, a nie szukanie tematów zastępczych i drugorzędnych.
Wie pan co? Jest taka szkoła w Krośnie, która mówi: nauczymy cię myśleć po angielsku. Czyli co, jak nauczymy myśleć po angielsku, to będzie się kierować interesami Wielkiej Brytanii? To chyba tak nie działa, proszę pana.
Proszę sobie nie kpić z interesu Polski.
Ja jestem lingwistą, więc możemy o tym podyskutować w inny sposób. Natomiast nie podoba mi się to hasło myślenie ludzie, którzy myślą po polsku.
Proszę sobie nie kpić z Polaków.
Wróćmy natomiast do samych wyborów samorządowych.
Rozumiem, że nie podoba się panu Gabrielowi to hasło w kategorii takiej, że jest...
To jakby wszyscy inni Polacy...
Jest w pewien sposób wartościujące.
Tak,
w tym
wartościujące.
Się
tak,
panu
tak,
nie
tak.
To
bo
hasło.
To jakby wychodziło na to, że tylko
ale
niektórzy są...
Hasło Opozycja demokratyczna też jest wartościująca i nie jest niezgodna z prawdą.
No patrząc
ale
na to, co
odbywało
się przez ostatnie 8 lat, to ta opozycja była demokratyczna i w tym momencie ten rząd wygląda inaczej. Natomiast chciałem wrócić do samych wyborów samorządowych,
do
czyli
meritum.
Do wyników, do meritum. No jak widzimy, miasta prezydenckie pokazują, że tak naprawdę, oprócz oczywiście stalowej woli, bo Lucjusz Nadbrzeżny naprawdę dużo rzeczy tam robi i wcale się nie dziwię, że ma takie poparcie. To jest to jedna miejscowość, gdzie ten prezydent się udał, można powiedzieć, w pewien sposób partii PiS. Natomiast w innych miejscowościach widzimy, to poparcie jest całkiem inne. I jeżeli chodzi o ościeżne miejscowości do miast prezydenckich, to poparcie PiS-u, wiadomo, jest troszeczkę wyższe. Natomiast same miasta wojewódzkie pokazują, że tak nie jest. Więc myślę, że w tej drugiej turze Konrad Fiołek wygra te wybory i tutaj nie będzie dyskusji na ten temat, jak to będzie wyglądać. Pokazuje to też Krosno. Krosno, w którym prezydentem jest Piotr Przytocki od wielu, wielu lat. To już będzie jego ostatnia kadencja. Jest bardzo doceniany w Krośnie i ostatnio właśnie tym razem, z tego co pamiętam, kandydatem PiS był radny krośnieński, który też wystartował, i zawsze PiS wystawia kandydata i zawsze ten kandydat ląduje, że tak powiem, w historii i nigdy nie zdobywa głosów. To pokazuje, że ludzie w miastach myślą trochę inaczej, mają inne poglądy polityczne. Mam nadzieję, że wyniki wszystkich tych, że tak powiem, drugich tur będą korzystne i pamiętajmy o tym, że właśnie ta opozycja dawna, opozycja demokratyczna jest teraz rządem demokratycznym.
To jest nieprawdziwe stwierdzenie. To przepraszam, Konfederacja nie jest demokratyczną partią?
No, to bym się zastanowił.
Kwestia dla lingwistów, pewnie komentatorów sceny politycznej i tak dalej, i tak dalej. Nie rozstrzygniemy tego dzisiaj.
Jeszcze warto o tej opozycji demokratycznej. Ja nie chcę zabierać czasu bez potrzeby, ale ja to rozumiem w ten sposób, że to są wszystkie te partie, które się nie zgadzają na dekonstrukcję demokracji w Polsce, czyli likwidację faktycznego znaczenia Trybunału Konstytucyjnego, przekraczanie, gwałcenie konstytucji przez prezydenta państwa, rząd. Tak ja to rozumiem.
No dobrze, nie wiem, dlaczego...
jeszcze jedno zdanie. Nie wiem, gdzie tu się sytuuje Konfederacja, bo nie sprawdzałem, jakie państwo macie w tej materii poglądy.
To co do konstytucji, dlaczego tak łatwo pozwalaliście na jej łamanie w dobie pandemii? Cały wasz obóz.
Proszę
no i tutaj
pani,
nie macie, drodzy państwo, argumentów.
Mamy bardzo mocne
należy
argumenty,
pamiętać, że to była pandemia i to był stan wyjątkowej potrzeby i trzeba było działać szybko.
Czyli robilibyście nadal wszystko
jak
to samo,
uznaje,
tak?
Czy
ja wiem, bo pandemia dla państwa
rozmowy.
Nie miała miejsca w Konfederacji i szczepionki zabijają. Ja wiem, wy to wszystko
ale
głosicie cały czas, więc tego bym się
nie trzymał. Trybunału Konstytucyjnego, no to warto wspomnieć o orzeczeniu z 97 roku i z 2020 w sprawie tak zwanego kompromisu aborcyjnego.
Ale to są zupełnie różne instytucje.
Ale chodzi o Trybunał Konstytucyjny.
Jeżeli już padł temat aborcji, to przy nim pozostańmy. Jeżeli chodzi o pandemię, no to jest kwestia też do osobnej dyskusji, na ile stan wyjątkowy...
Do rozliczenia.
Stan wyjątkowy też w pewien sposób mógłby zostać wtedy wprowadzony, dlaczego nie został i tak dalej, i tak dalej. Ale jak mówię, to jest temat na zupełnie osobną dyskusję. Aborcja padła, przy aborcji zostańmy. Dyskusja na forum sejmowym dotycząca projektów w sprawie liberalizacji aborcji. Dwa projekty Lewicy, jeden Koalicji Obywatelskiej, jeden Trzeciej Drogi. Projekty KO i Lewicy przewidują liberalizację prawa aborcyjnego, przerywanie ciąży do 12 tygodnia bez podawania przyczyn. Drugi z projektów Lewicy zdejmuje odpowiedzialność karną za aborcję i pomoc w niej. Powrót Trzeciej Drogi, powrót do kompromisu aborcyjnego, który obowiązywał przed wyrokiem Trybunału z roku 2020. Projektami zajmie się powołana w piątek Komisja Nadzwyczajna. No i to jest temat, który, że tak powiem, no jest nośny, jeżeli chodzi o obraz sceny politycznej i pewnie odbiór społeczny po dużej części także. Każde z ugrupowań politycznych ma tu swoje zdanie. Panie Andrzeju, pan Andrzej Dec, jak mówiliśmy, Koalicja Obywatelska, liberalizacja aborcji to jest jedno z założeń tego projektu, do którego wracamy. Nie powrót do kompromisu, tak jak to chciałaby Trzecia Droga.
Jestem w trochę niezręcznej sytuacji, bo ja się absolutnie nie zgadzam z poglądem Koalicji Obywatelskiej w tej sprawie. Uważam, że powrót do kompromisu aborcyjnego jest jedynym słusznym rozwiązaniem. Uznaję bowiem aborcję za jednoznaczne zło, a dopuszczenie tego, co moja partia akurat w tym przypadku promuje, jest brnięciem w ślepą uliczkę. Oczywiście temat jest szeroki. Widzieliśmy w Sejmie, ile to trwało, więc my tu w 15 minut niczego nowego pewnie nie wymyślimy. Możemy co najwyżej wskazać na pewne okoliczności.
Ja temat jest też politycznie wykorzystywany,
ja
to musimy z dużych liter powiedzieć głośno również.
Listem, który w lecie ubiegłego roku, tuż po wyborach, do Donalda Tuska wysłał ojciec Ludwik Wiśniewski, dominikanin. On nie tylko wskazał na zagrożenie, jakie z tego trendu się wywodzą, ale także podpowiedział pewne rozwiązania. Uważam, że PiS zrobił zasadniczy błąd, zaostrzając te przepisy w oparciu o fikcyjne, powiedzmy sobie szczerze, orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. Bo to taka naturalna w polityce i w życiu zasada. Jeżeli przeginasz w jakąś stronę, to za chwilę wahadło się odbija i skutek jest taki, jaki mamy. Wywołał tym samym powszechną kłótnię, niezgodę i perspektywa jest niejasna. Ja jestem przekonany, że to jeszcze pewnie wszyscy wiedzą, że ta dyskusja w Sejmie, która teraz się tam zacznie, niczego konkretnego i ostatecznego nie przyniesie, bo jeśli nawet uda się wypracować jakieś rozwiązanie w parlamencie, to prezydent to zawetuje. Ale być może uda się wreszcie porozmawiać o tym, co zrobić, żeby kobiety, które zaszły w ciążę, tak bardzo się nie bały urodzić dziecka. kiedy mówimy na przykład, że są instytucje i ustawy, które służą temu, żeby chronić dzieci, które są poddane presji rodziców i to wszystko jest organizowane, są tak zwane powiatowe centra pomocy rodzinie czy ochronie dzieci. My mamy na najbliższej sesji rozpatrywać sprawozdanie, jak nasz urząd się tym zajmuje. To wyobrażam sobie, że mogłyby być również powołane analogiczne instytucje wspomagające kobietom w ciąży. Ale nie chcę tego tutaj rozwijać. Posiłkuję się również artykułem Aleksandra Hala, który w swoim czasie napisał dłuższy tekst na ten temat, czy nawet ostatnią wypowiedź profesora Andrzeja Zolla, który w 2007 czy 1997 roku był prezesem Trybunału Konstytucyjnego. Bo proszę pana, pogląd, iż to jest wyłącznie zdanie kobiet, jest błędny. To jest sprawa wszystkich. Wszystkich. I mężczyzn, i kobiet. Jak to rozwikłać na koniec? To ja nie wiem, bo spór się zaczyna od tego, żeby ustalić, kiedy tak naprawdę zaczyna się życie. Myślę, że ten spór jest w sumie nierozstrzygalny. To każdy w swoim sumieniu pewnie musi rozstrzygnąć. Naukowcy próbują dojść do tego, ale obawiam się, że konsensusu w tej materii długo jeszcze nie będzie.
Pani Karolina Pikuła, Konfederacja. Rozrzut zdań jest rzeczywiście o 180 albo o 360 stopni. I to nie tylko jeżeli chodzi o poszczególne opcje polityczne, ale także w ramach tych opcji politycznych, bo część na przykład z tego, co piszą komentatorzy polityków Trzeciej Drogi, również nie jest przeciw nie tylko powrotowi do kompromisu aborcyjnego, ale być może posunięciu się dalej. Ale czy nie jest też trochę tak, że przy okazji tej dyskusji o aborcji rzeczywiście powinniśmy myśleć o pomocy dla matek samotnie wychowujących dzieci, dlatego żeby wspomagać te, które chciałyby urodzić, a nie chciałyby przerywać ciąży i tak dalej, i tak dalej. Może to w tej całej dyskusji jest też bardzo istotne, a my gdzieś spychamy to na bok, mówiąc o samej aborcji.
Tak, oczywiście zgadzam się. Tutaj bardzo dziękuję za wypowiedziane publicznie słowa pana przewodniczącego Andrzeja Deca. Ja, drodzy państwo, no oczywiście jestem za życiem, za prawem do życia każdego człowieka, panów tutaj, jak i nienarodzonych dzieci, które są w łonie nas, kobiet. I sprawa nie dotyczy tylko nas, kobiet, bo żeby dziecko powstało, prawda, potrzebna jest i mama, i tata. I tutaj głos mężczyzn jest równie ważny. Drodzy państwo, my jako Konfederacja założyliśmy zespół do spraw opieki okołoporodowej, w której z przykrością stwierdzam, wciąż nie ma przedstawicieli żadnej innej opcji, włącznie niestety tutaj panie radny z Prawem i Sprawiedliwością. Nie pomijając już kwestię kobiet, które tak głośno, mocno mówią w lewicy o tych prawach kobiet, a opieka okołoporodowa jest jednym z praw kobiet. Poza tym, drodzy państwo, są prawa człowieka i nadrzędnym jest po prostu prawo do życia dla każdego, zwłaszcza dla niewinnego, bezbronnego. Opieka oporodowa w Polsce leży. Mamy porody przemocowe, wypełnione agresją ze strony personelu, często przemęczonego, często po prostu już pozbawionego jakiejkolwiek empatii. W Rzeszowie mamy jeden szpital, w ogóle na Podkarpaciu mamy jeden szpital, gdzie oferowane jest znieczulenie zewnątrz oponowe. Więc dlaczego, skoro mamy XXI wiek, kobiety mają rodzić w takim bólu, w jakim rodzi się dzieciątko, jeżeli można sobie ulżyć, jeżeli ktoś chce. Tak samo, drodzy państwo, kwestia urlopów dla mam, które rodzą wcześniaki, a te wcześniaki często spędzają bardzo dużo czasu w szpitalach, więc to nie jest żaden urlop dla mamy, kiedy dziecko jest w szpitalu, ona nawet nie może z nim być, tylko dowozi mleko, jak karmi piersią, albo nawet tyle nie może, bo jest zestresowana, bo boi się o życie i nie da rady po prostu karmić tego dziecka. Tak samo, drodzy państwo, kwestia hospicjów perinatalnych. Nie będę panów odpytywać, mam nadzieję, że panowie wiedzą, co to za miejsca, ale najbliższe w naszej okolicy jest w Krakowie i jest ich w Polsce o wiele za mało, mniej niż 10. Są to miejsca, które pomagają mamom, rodzinom holistycznie przygotować się do narodzin dziecka, co pewnie będzie niezrozumiałe dla osób z lewicy, choć wierzę, że tam też są osoby, które rozumieją, że kobiety mogą chcieć, mając warunki, urodzić chore dziecko w warunkach pełnych miłości, spokoju, gdzie mogą je narodzić, pożegnać się z nim i pozwolić mu odejść na drugi świat bez poczucia tego, że zabiły to dziecko, no bo aborcja nie jest żadnym przypadkiem przerwaniem ciąży, bo przerwać to możemy sobie tutaj naszą rozmowę czy posiedzenie Rady Miasta, a ciąży nie da się cofnąć. To się staje, nie ma tego. I co najgorsze, drogie panie i panowie, skutki. Skutki nie tylko fizyczne, różnego rodzaju, ale przede wszystkim psychiczne. Depresja poaborcyjna, wyrzuty sumienia, często nawet próby samobójcze, niestety także pozytywnie zakończone. Więc to jest szerokie spektrum, w którym właśnie kobieta przez lewicę głównie traktowana jest przedmiotowo i na które ja się nie zgadzam i wspieram wszelkie ruchy, ruchów za życiem, pro-life i uważam, że po prostu każdy człowiek powinien zdawać sobie sprawę z tego, że dzieciątko jest darem, skarbem i kobiety, rodziny trzeba wspierać, a nie po prostu zabijać, bo tu trzeba nazywać rzeczy po imieniu. Dla mnie to jest temat wyjątkowo ważny i mocny, bo pochodzę z dużej rodziny, mam 6 młodszych sióstr. Moi rodzice tak mnie wychowali, za co im dziękuję. Sama mam 2 dzieci i jak będziemy się zabijać, to naród, który zabija własne dzieci, jest narodem po prostu bez przyszłości, a dzieci w Polsce rodzi się 1,2. Więc...
Czyli wszystkie narody w Europie są narodami bez przyszłości, tylko ci, co myślą po polsku, są tym narodem.
Proszę tutaj w taki Gabriel, sposób się do mnie nie odzywać. Wcześniej jeszcze pan Karol Orzuch, Prawo i Sprawiedliwość. To trochę jest tak, że patrząc na to z punktu widzenia jakby nie tyle politycznego, ile pewnych efektów, że naruszenie tego kompromisu aborcyjnego spowodowało ten efekt kuli śnieżnej z jednej strony. Dobrze, że o tym rozmawiamy, bo rozmawiać o tym trzeba, ale z drugiej strony no pewnie jesteśmy zdania, że aborcja jest złem, bo przynosi złe konsekwencje, natomiast czy nie lepiej było zostawić to zło w pewien sposób pod kontrolą, określić jego granice, niż ruszać coś, co potem może przynieść takie efekty, jak przyniosło?
Panie redaktorze, ja uważam, że zło zawsze jest złem i należy o tym w sposób jednoznaczny mówić, ale cieszę się, że ta dyskusja tutaj u nas w studiu, u pana redaktora w studiu przybrała tak pozytywny wymiar. Chciałem podziękować panu radnemu, pani Karolinie za to, że w tak sposób jednoznaczny wypowiedzieli się w kwestii ochrony życia, gwarancji do jego nienaruszalności.
Muszę podkreślić, że to był mój pogląd. Partia, jak państwo wiecie, tak, ma tak, trochę inny.
Tak. Szkoda, że nie wybrzmiałby w Sejmie, to by było.
Tak, i bardzo, bardzo pani radny panu za to dziękuję. A sytuację mamy taką, że zostały złożone 4 projekty. 3 projekty jest to aborcja na życzenie. Najbardziej liberalny z tych projektów jest to projekt Platformy Obywatelskiej, gdyż tutaj wchodzi jeszcze w grę zmuszanie placówek ochrony zdrowia do aborcji, jeżeli mają zawartą umowę, kontrakt z NFZ-em. I jeden z projektów trzeciej drogi jest to aborcja w przypadku dzieci chorych i niepełnosprawnych. Wszystkie te projekty łączy to, że są one niekonstytucyjne. W oczywisty sposób naruszają konstytucyjne zapisy ochrony do życia i godności człowieka. To jest artykuł 38 i artykuł 30 Konstytucji. I już w 97 roku orzekł o tym wprost Trybunał Konstytucyjny, wykazując, że życie zaczyna się w momencie poczęcia i podlega ochronie prawnej. Dlatego aborcja w naturalny sposób jest niezgodna z prawem. Życie jest chronione prawnokarnie i stan prawny jest jasny. Uważam, że Sejm tymi projektami w ogóle nie powinien się zajmować, dlatego że Sejm i rząd, jak każdy organ władzy publicznej, jest związany konstytucją i orzeczeniami Trybunału Konstytucyjnego, na które powoływał się pan radny Dec, mówiąc, że w przypadku, jeżeli te orzeczenia były w trakcie rządów Prawa i Sprawiedliwości, to następowała dekompozycja państwa, w innych przypadkach już były zgodne z prawem. No i takie było orzeczenie w 97 roku już Trybunału Konstytucyjnego i ono w żaden sposób nigdy nie było kwestionowane. Więc uważam, że tej debaty w Sejmie w ogóle nie powinno być, gdyby poważnie traktowano polską konstytucję.
Jak sądzę, zupełnie inne zdanie, zresztą to padało podczas debaty sejmowej i debaty publicznej w sprawie aborcji, ma lewica, która mówi, aborcja to jest przynależne coś, co jest przynależne prawom człowieka i tutaj, że tak powiem, ta zmiana, która miałaby zostać dokonana, jest jakby spełnieniem tego, o czym mówimy i to jest zupełnie inne zdanie niż w porównaniu do prawej strony sceny politycznej.
No, niefortunnie partia rządząca w tamtych czasach zmieniła tą ustawę aborcyjną i zmieniła w taki sposób dość mocno restrykcyjny. Wtedy spowodowało to wiele problemów i jeżeli chodzi o kliniki, te hospicja prenatalne, jak to pani powiedziała przed chwilą, mam znajomą, która w takim hospicjum była. Jest to naprawdę ciężkie przeżycie i nie chciałbym nikomu życzyć, żeby tam wylądował w takim hospicjum. A ona musiała być, dlatego że było pewne, że dziecko będzie martwe przed porodem i musiała tam być, bo nie było innej opcji, bo każdy lekarz bał się tym zająć. No z wiadomych przyczyn, za to groziło sąd i tak dalej, i tak dalej. Pamiętajmy o tym, że aborcja zawsze była w Polsce i zawsze będzie.
No dobrze, pomimo ale neguje tego, pan sens pomimo istnienia tego, takich hospicjów? Nie, prawda?
Nie neguje sensu tak, istnienia, natomiast chciałbym, żeby jak najmniej kobiet tam musiało być.
Żeby miało
wybór, że nie musi tam być na przykład, bo samo hospicjum jest potrzebne i zgadzam się z tym. Natomiast jeżeli chodzi o samą aborcję, statystyki pokazują, że w Polsce w czasach, kiedy ta aborcja była częściowo dostępna według tego kompromisu, to te ilości było około 1000 rocznie. 1000 kobiet rocznie. Natomiast jeśli chodzi o nielegalne aborcje, to są dziesiątki tysięcy, które są wykonywane na bieżąco. I pamiętajcie państwo, że nielegalne aborcje to są te aborcje, które są wykonywane w piwnicach przez lekarzy niedoświadczonych. Pieniądze są nieopodatkowane, to już w ogóle o tym nie zauważam. Rodzą bardzo wiele niebezpieczeństw dla kobiet. Poza tym mamy jeszcze turystykę aborcyjną, która powoduje, że pomimo tego, że w Polsce mamy zakaz, kobiety muszą wyjeżdżać za granicę, żeby dokonać aborcji, gdzie są przyjmowane bardzo dobrze w innych krajach. Pamiętajmy, że w całej Europie jesteśmy krajem, który ma najwyższe obostrzenia i mamy najbardziej restrykcyjne prawo aborcyjne, jeżeli chodzi o Europę. Wszystkie kraje pozwalają na tą aborcję. Proszę zauważyć na przykład Czechy. Czechy jest to kraj, w którym już od dawna istnieje, funkcjonuje in vitro, którego też PiS tak za bardzo nie lubiał. Jest tabletka dzień po, jest pełne prawo do aborcji. Ich przyrost naturalny w Europie to jest jeden z najwyższych w tym momencie. Pomimo tego, że mają dostęp do wszystkich tych środków. Dlaczego? Dlatego, że kobiety czują się tam bezpieczne. Bo bezpieczeństwo kobiety ma polegać na tym, żeby ona mogła sama o sobie decydować. Jeżeli będzie pewna, że może to dziecko...
No ja się tu z tym nie zgodzę jako kobieta.
No to może pani się nie zgodzi, ale no dobrze pani zauważyła, że...
Jak prawem może być zabicie mojego dziecka? No proszę pana.
No ale to są dyskusje takie, że tak powiem, już byśmy poszli w sprawę transcendentną, że tak powiem, tak już tu pan radny Det zaczął mówić o powstawaniu życia i tak dalej. No my tego tu nie będziemy roztrząsać, my jesteśmy, nie jesteśmy filozofami, ani teologami, ani naukowcami. Natomiast ja uważam, że prawo każdego człowieka jest takie samo, a kobieta ma mieć prawo decydowania o swoim ciele, bo co byście nie zrobili, jaką ustawę wcześniej by nie wprowadzono i nie próbowano by to zablokować, to te kobiety i tak będą dokonywać aborcji, tylko na szkodę swoją własną, swojego ciała, bo często będą dokonywać tej aborcji nielegalnie, w jakichś klinikach gdzieś tam będą wyjeżdżać. Tego się też musimy obawiać, bo każdy ma do tego prawo w pewien sposób i cała Europa jest na to otwarta i to nie są narody, tak jak tu pani Pikuła zauważyła, że jak naród zabija własne dzieci, to jest narodem dążącym do unicestwienia, czy jakoś tak to tam było. Nie, to tak nie działa, bo wszystkie narody w Europie mają możliwość. Wszystkie kobiety mieszkające w Belgii, w Holandii, w Niemczech mają prawo aborcji.
A dzieci poczęte nie mają możliwości wypowiedzenia się. Je nikt nie pytał.
Tak jak mówię, nie wchodźmy w taką retorykę, bo nie jesteśmy ani teologami, ani naukowcami, więc my nie jesteśmy w stanie stwierdzić, kiedy to dziecko poczęte już jest dzieckiem, no a kiedy jest jeszcze płodem. To nie jest. Ja wiem, ja już widzę, ja no mnie już to przeraża. Jeszcze mam nadzieję, że pani wyciągnie.
Lewica walczy o prawa zwierząt, a o prawa dzieci nie walczy.
No ale co pana przeraża w tym malutkim Jasiu, który ma 10 tygodni? Mogę go nawet panu dać.
To jest Jaś, to dobrze, bo mi od razu, jak zobaczyłem, jak pani Tomaty, już mnie przeraziły te billboardy, którą kiedyś ktoś zrobił taką akcję, że takie były płody porozwalane i wisiały
po całym
miastach.
No bo tak się dzieje. A dzieci często po aborcji dogorywają.
Chodziły przez miasto i oglądały takie okrutne sceny.
I będziemy kończyć to, bo dyskusja. Króciutko.
Okrutne to było wyciągnięcie dzieci na protesty kobiet, robione przez was.
Skoro coś, co uznajemy za pewną przesadą, przestępstwo zdarza się często, to nie znaczy, że trzeba to zalegalizować. Przecież to jest normalne, więc ten argument jest dziwaczny. A druga o Europie. Proszę państwa, jest przedostatni chyba wyborczy artykuł profesora Janusza Majcherka o tym, jaka jest dzietność w krajach europejskich. Nigdzie nie ma zastępowalności pokoleń. I wniosek z tego, to jest duży artykuł na całą stronę, jest taki. Dobrobyt powoduje, że państwa się degenerują. Aborcja, czy zgoda na aborcję jest jednym z przejawów tego. To jest szeroki temat na dyskusję, co czeka naszą cywilizację. Ale jesteśmy niestety i Europa tutaj jest chora. Jest chora w tej kwestii.
To jest temat,
warto z niej brać przykład.
Jak padło przed momentem, na dużo głębszą i szerszą dyskusję do aborcji, śmiem twierdzić, będziemy jeszcze wracać, bo projekt na razie w komisjach, ale na pewno na forum sejmowe w jakiejś...
Spodziewam się, że z moim udziałem już ostatni raz.
Jeżeli chodzi dzisiejszą dyskusję, to wszystko. Pani Karolina Pikuła, Konfederacja, dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, raz jeszcze raz dziękuję panie przewodniczący.
Pan Andrzej Dec, Koalicja Obywatelska, dziękuję bardzo. Pan Gabriel Zajdel, Nowa Lewica, dziękuję bardzo. I pan Karol Orzuk, Prawo i Sprawiedliwość, dziękuję również.
Bardzo dziękuję panie redaktorze, dziękuję wszystkim radiosłuchaczom i zachęcam do udziału w niedzielnych wyborach.
Do tego też zachęcamy wszystkich państwa. Dziękuję serdecznie, kłania się państwu Jerzy Basier. Do usłyszenia.